Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Pierwszego października wita Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie zabrzmiała dziś muzyka współczesnego kompozytora estońskiego Arvo Parta. Jak zawsze przy takiej okazji, papież nie omieszkał podzielić się refleksjami nad duchową wymową utworów. Od jego słów rozpoczniemy nasz program. Obok innych wiadomości watykańskich nadamy rozmowę z biskupem Wojciechem Polakiem, uczestniczącym w posiedzeniu przedstawicieli europejskich episkopatów, oraz zaprezentujemy uwagi Aleksandra Kowalskiego na temat papieskich intencji na październik. Zapraszamy.
Głównym wydarzeniem dnia w Watykanie, oprócz serii prywatnych papieskich audiencji dla kolejnej grupy biskupów z Brazylii, był wieczorny koncert w auli Pawła VI. Ufundował go na cześć Ojca Świętego włoski koncern gazowo-petrochemiczny Eni. Przed kilkunastu laty sponsorował on renowację fasady Bazyliki Watykańskiej, a obecnie wspiera prace remontowe przy bocznych ścianach świątyni, za co papież chciał dzisiaj w sposób szczególny podziękować.
W programie koncertu znalazły się utwory Haydna, Arvo Parta i Beethovena w wykonaniu orkiestry i chóru Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Wydarzenie to inauguruje Rzymskie Dni Solidarności zorganizowane przez diecezjalną Caritas i Władze Wiecznego Miasta. Przez 18 dni Rzym będzie świadkiem całej serii wydarzeń kulturalnych i dyskusji, które mają zwrócić uwagę opinii publicznej na problem biedy i wykluczenia społecznego. Na wyraźne życzenie papieża grupa ubogich podopiecznych rzymskiej Caritas została zaproszona na dzisiejszy koncert.
W przemówieniu wieńczącym to wydarzenie Benedykt XVI nawiązał do wymowy odegranych dziś utworów.
W dwóch dziełach Haydna i Beethovena rozbrzmiewało całe bogactwo i moc muzyki symfonicznej, klasycyzmu i romantyzmu. Geniusz ludzki stawał w niej do zawodów z naturą, tworząc nowe i wielorakie harmonie, w których również głos ludzki ma swoje miejsce, w tym języku będącym niczym odbicie wielkiej symfonii kosmicznej. Forma taka jest charakterystyczna przede wszystkim dla romantyzmu i późnego romantyzmu, lecz się do nich nie ogranicza i stanowi uniwersalny wymiar sztuki, swoisty sposób postrzegania człowieka i jego miejsca w świecie. Natomiast dzieło Perta, choć korzysta z podobnych instrumentów, czyli orkiestry symfonicznej i chóru, chce dać głos innej rzeczywistości, która nie należy do świata natury. Daje głos świadectwu wiary w Chrystusa, którym jest męczeństwo. Ciekawe, że uosobieniem tego świadectwa jest tu właśnie święta Cecylia, męczennica będąca patronką muzyki i śpiewu.
Benedykt XVI zauważył, że zarówno opis męki świętej Cecylii, jak i jego muzyczna interpretacja w wykonaniu estońskiego kompozytora wskazują na miejsce i rolę wiary we wszechświecie. Pośrodku sił witalnych natury, które są wokół człowieka oraz w nim samym, wiara jest siłą innego charakteru. Jest siłą, która odpowiada na głęboki głos, który dobywa się z milczenia, powiedział Benedykt XVI.
Słowo wiary potrzebuje wielkiego milczenia wewnętrznego, aby słuchać i być posłusznym głosowi, który wykracza poza to, co widzialne i namacalne. Głos ten mówi również poprzez zjawiska natury, ponieważ jest mocą, która stworzyła wszechświat i nim rządzi. Jednakże, aby rozpoznać ten głos, trzeba mieć serce pokorne i posłuszne, jak nauczała m.in. święta Teresa od Dzieciątka Jezus, której wspomnienie dziś przypada. Wiara idzie za tym głębokim głosem tam, dokąd sztuka sama dojść nie może. Idzie za nim po drodze świadectwa, ofiary z siebie w miłości, tak jak święta Cecylia. A zatem najpiękniejszym dziełem sztuki, arcydziełem człowieka, jest każdy czyn wypływający z autentycznej miłości, począwszy od tych najmniejszych, w męczeństwie codzienności, aż po ofiarę ostateczną. W ten sposób samo życie staje się pieśnią, antycypacją tej symfonii, którą razem będziemy śpiewać w raju.
Benedykt XVI uda się do San Marino. Wizyta w najstarszej republice Europy zaplanowana jest na 19 czerwca przyszłego roku. Wiadomość tę podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych San Marino. Następnie potwierdził ją również wicedyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, ojciec Ciro Benedettini, który sam pochodzi z tego niewielkiego państwa w północno-wschodniej części Półwyspu Apenińskiego. Od ostatniej papieskiej wizyty w San Marino minęło 28 lat. Jan Paweł II był tam w sierpniu 1982 roku.
Benedykt XVI dopinguje Nigeryjczyków do większego zaangażowania w życie swego kraju. Papież wystosował przesłanie gratulacyjne z okazji przypadającego dzisiaj 50-lecia niepodległości Nigerii. Wspomniał w nim o cywilizacyjnych i politycznych osiągnięciach ostatnich dziesięcioleci. Wyraził jednak przekonanie, że obywatele tego kraju, a przede wszystkim politycy, powinni bardziej starać się o pokój i dobrobyt, a także o dalszą demokratyzację i przestrzeganie praw człowieka. Szczególną zaś uwagę winno się zwracać na los słabych i ubogich, napisał Benedykt XVI.
Papieski list przekazał wczoraj prezydentowi Ibelowi Goodluckowi Jonathanowi kardynał Peter Turkson, przewodniczący papieskiej rady Justitia et Pax. Gański purpurat reprezentuje Ojca Świętego na rocznicowych uroczystościach w Abudży. W czasie audiencji u głowy państwa podkreślił on dobre relacje dyplomatyczne między Stolicą Apostolską i Nigerią, które zostały nawiązane zaraz po dekolonizacji. Niestety rocznicowe obchody nie obyły się bez krwawych incydentów. W dwóch zamachach bombowych stołecznej Abudży zginęło kilkanaście osób.
Podobnie jak w poprzednich latach, papież rozpocznie tegoroczny adwent nieszporami jego pierwszej niedzieli w Bazylice Świętego Piotra. Tym razem, jak podał do wiadomości watykański rzecznik prasowy, pierwsze adwentowe nieszpory w sobotę 27 listopada wpiszą się w ramy modlitewnego czuwania w intencji poczętego życia. Wiąże się to z perspektywą adwentu i zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, dodał ksiądz Federico Lombardi. Poinformował on o liście, który kardynałowie Antonio Canizares, prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, i Ennio Antonelli, stojący na czele Papieskiej Rady do spraw Rodziny, skierowali za pośrednictwem nuncjuszy apostolskich do przewodniczących episkopatów. Zachęcają oni biskupów do podjęcia w kościołach lokalnych podobnych inicjatyw modlitewnych w sobotni wieczór, rozpoczynający adwent i nowy rok kościelny. Łącząc się duchowo z Ojcem Świętym, poprą w ten sposób zaangażowanie i kościelne świadectwo na rzecz cywilizacji życia i miłości.
Największym hitem watykańskiego wydawnictwa na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie nad Menem będzie najnowszy wywiad z Benedyktem XVI, przeprowadzony przez niemieckiego dziennikarza Petera Siwalda. Dowiadujemy się z komunikatu prasowego wydawnictwa. Książka ta zostanie przedstawiona jeszcze w charakterze projektu, jednakże w programie targów przewidziano spotkanie z Siwaldem, który opowie o swych tegorocznych rozmowach z papieżem w Castel Gandolfo.
Inna nowość watykańskiej księgarni wydawniczej to drugi tom książki Benedykta XVI Jezus z Nazaretu. Trwa już tłumaczenie papieskiego tekstu. Ukaże się on prawdopodobnie w marcu w 20 krajach jednocześnie. Ponadto na rozpoczynających się za niespełna tydzień targach zaprezentowane zostaną publikacje dotyczące zbiorów watykańskich muzeów i biblioteki, a także album autorstwa papieskiego sekretarza księdza Georga Genschweina. Książka pod tytułem Benedykt XVI Urbi et Orbi z papieżem na drogach Rzymu i świata podsumowuje pierwszych 5 lat pontyfikatu Ojca Świętego.
Kryzysowi demograficznemu i kryzysowi rodziny poświęcone jest doroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy. Spotkanie rozpoczęło się wczoraj w chorwackim Zagrzebiu i potrwa do niedzieli. Przewodniczący Episkopatów Europy oraz zaproszeni goście omawiają sposoby kościelnej odpowiedzi na kryzys demograficzny, w którym znalazł się stary kontynent.
Watykański sekretarz stanu w telegramie wystosowanym w imieniu papieża zachęca pasterzy kościoła do zaciśnienia europejskich relacji. W sposób szczególny Benedykt XVI podkreśla zaangażowanie wspólnot kościelnych na rzecz eliminacji nietolerancji i dyskryminacji oraz zachęca je do promowania wartości rodziny i obrony życia.
W spotkaniu biorą udział przedstawiciele Polski, przewodniczący konferencji biskupów, arcybiskup Józef Michalik oraz biskup Wojciech Polak z Gniezna. Odpowiedzialnego za duszpasterstwo polonijne zapytaliśmy o niekorzystne zmiany demograficzne w Europie oraz o zaproponowane przez Kościół sposoby ich przezwyciężania. Zdaniem biskupów przyczyną dramatycznej sytuacji demograficznej jest kryzys duchowy, który zniechęca młodych do zakładania rodziny i cieszenia się darem nowego życia, powiedział biskup Polak.
Ta refleksja została oparta na zebranej z wszystkich krajów europejskich refleksji poszczególnych episkopatów i potem w trakcie dyskusji będziemy szukać przede wszystkim pewnych pozytywnych rozwiązań. Już pewne drogi zostały wskazane. Ogólna tendencja, jak to się tutaj często powtarza, cierpi prawdziwą zimę demograficzną. Jeżeli jeszcze w niektórych krajach nie odnosi się to do pewnego kryzysu, to tylko dlatego, że jest również duża tendencja imigracyjna. 24 miliony emigrantów żyjących w Europie jeszcze zapewnia tę lukę demograficzną.
W jaki sposób Kościół może odpowiedzieć na europejski kryzys demograficzny?
Kościół szuka na to oczywiście odpowiedzi. Tutaj w refleksji biskupów ukazywane są takie cztery podstawowe kierunki. Pierwszy kierunek to jest oczywiście prowadzenie pewnej katechezy, ponieważ główna przyczyna w opinii księży biskupów jest taka, że podstawą tego kryzysu jest jednak sytuacja duchowa Europy. To, co się dzieje wewnątrz człowieka, wewnątrz koncepcji człowieka, przeżywanego także przez niego, potem jego seksualności, przeżywanego przez niego życia małżeńskiego, oczywiście także potem wzmacniana przy pomocy ustawodawstwa, które często jest przeciwne małżeństwu, rodzinie i narodzeniu dzieci. Tutaj widzimy również oprócz tego rozwiązania, czy takiej konieczności prowadzenia katechezy głębszej, ukazującej także sens małżeństwa, rodziny, posiadania dzieci, przeżywania w pełni swojej odpowiedzialności, otwarcia na dar życia i miłości, również pewną troskę dotyczącą świata młodych, a więc przygotowania do małżeństwa, szczególnie tutaj bardzo mocno jest to akcentowane, a także zaangażowania różnych organizacji kościelnych wspierających dzisiaj małżeństwo i rodzinę w jej podstawowej misji w świecie, także w tej misji przekazywania życia. Drugi z tych punktów to jest przede wszystkim działanie związane z edukacją młodzieży, czyli przygotowanie do małżeństwa i rodziny. Trzeci z tych punktów to jest działanie w sferze socjalnej, a więc także tutaj odpowiedzialność przede wszystkim za promowanie także życia społecznego, które miałoby wspierać rodzinę. I czwarte to jest odpowiedzialność poszczególnych organizacji kościelnych wspierających rodziny, instytutów, tworzenie także pewnej refleksji, także na poziomie wymiany opinii, seminariów naukowych, badania, studiowania tego problemu związanego z dzietnością dzisiaj, żeby także pomóc zrozumieć przyczyny pojawiającego się kryzysu i jednocześnie odnaleźć te źródła nadziei, które są w tej rzeczywistości możliwe.
Czy wszystkie kraje w Europie dotknięte są kryzysem w tym samym stopniu?
Dzisiaj bardzo mocno mówi się o tym, że jeżeli chodzi o kraje Europy Zachodniej, to ta sytuacja może nie wygląda tak kolorowo. Są to rzeczywiście kraje, w których ten wskaźnik urodzin jest bardzo niski, natomiast on zostaje, jeżeli chodzi o życie społeczne, uzupełniony bardzo dużą ilością emigrantów, którzy przybywają do tych krajów i którzy w zasadzie tę pustkę socjalną zapełniają. Natomiast bardzo mocno się podkreśla, jeżeli chodzi o kraje wschodu, zwłaszcza Rosję, Ukrainę, że tam spada bardzo mocno ta liczba dzietności i ponieważ nie ma tam żadnej migracji, pokazuje się, że rzeczywiście bardzo duży kryzys też w tej Europie środkowo-wschodniej dotyczący populacji się pojawia. Są takie prognozy, tutaj zostały one podane, że jeżeli możemy mówić, że w roku 2050 poniżej 14 roku życia będzie około 10% populacji europejskiej, natomiast powyżej roku 85 życia będzie aż 35% tej populacji europejskiej, a więc wyraźnie jest taka prognoza starzejącego się społeczeństwa w Europie.
Z biskupem Wojciechem Polakiem rozmawiał ksiądz Seweryn Wąsik. Jak co miesiąc Ojciec Święty polecam modlitwom wiernych na całym świecie dwie intencje. Ogólną, aby uniwersytety katolickie stawały się coraz bardziej miejscami, gdzie dzięki światłu Ewangelii można doświadczać harmonijnej jedności, łączącej wiarę i rozum, oraz misyjną, aby obchody Światowego Dnia Misyjnego stały się okazją pozwalającą zrozumieć, że zadanie głoszenia Chrystusa stanowi konieczną i niezbywalną posługę, którą zgodnie ze swoim powołaniem Kościół pełni dla dobra ludzkości.
Do sprawy jedności wiary i rozumu papież często powraca w swym nauczaniu. Przed 2 laty zamierzał o tym mówić podczas wizyty na Rzymskim Uniwersytecie Państwowym La Sapienza.
Ojciec Święty zwrócił wówczas uwagę, że uniwersytet zrodził się z właściwego człowiekowi pragnienia, by poznawać prawdę. Powstał w średniowieczu, gdy w chrześcijańskiej Europie stały się dostępne po raz pierwszy w całości pisma filozoficzne Arystotelesa, a obecna też była filozofia żydowska i arabska. Chrześcijanie prowadzili w ten sposób dialog z racjami wyrażanymi przez innych.
Rezygnacja z poszukiwania prawdy to dziś niebezpieczeństwo zachodniego świata, podkreślił papież. Kiedy rozum poddaje się naciskowi partykularnych interesów i powabom użyteczności, filozofia sprowadza się do pozytywizmu, a teologia ograniczana jest do sfery prywatnej. Tracąc odwagę prawdy, rozum nie staje się większym, ale właśnie umniejsza się. W ten sposób nasza europejska kultura, zatroskana o swą świeckość, odcina się od swoich żywych korzeni i ulega rozbiciu. Przesłanie chrześcijańskie ze względu na swe korzenie powinno być zawsze bodźcem do dochodzenia prawdy, a tym samym siłą przeciwstawiającą się presji władzy i interesów, stwierdził Benedykt XVI w słowach skierowanych do rzymskiej społeczności akademickiej.
W papieskiej intencji misyjnej na październik chodzi o zrozumienie konieczności pełnienia przez Kościół posługi głoszenia Chrystusa. Papież nieraz zwraca uwagę, jak pilnie potrzebna i ważna jest również dzisiaj działalność misyjna Kościoła. Do refleksji nad tą sprawą zachęcił przed 3 laty w orędziu na Światowy Dzień Misyjny. W trudach ewangelizacji umacnia nas i wspomaga przekonanie, że sam Pan Jezus jest z nami i nieustannie prowadzi swój lud, pisał wówczas Ojciec Święty. To Chrystus jest niewyczerpanym źródłem misji Kościoła. W minionych 10 leciach podjęto ogromny wysiłek rozpowszechniania Ewangelii. Mimo to musimy jeszcze wiele dokonać, aby odpowiedzieć na misyjne wezwanie, jakie Chrystus kieruje niestrudzenie do każdego ochrzczonego, czytamy w papieskim orędziu.
Chciałbym, pisał Benedykt XVI, aby Światowy Dzień Misyjny przyczyniał się do umacniania we wszystkich chrześcijańskich wspólnotach i w każdym człowieku ochrzczonym świadomości, że wezwanie Chrystusa, aby szerzyć Jego Królestwo aż po krańce ziemi, ma charakter powszechny. Ojciec Święty przytoczył słowa swojego poprzednika z encykliki Redemptoris Missio. Kościół jest misyjny ze swej natury, gdyż nakaz Chrystusa nie jest czymś przypadkowym czy zewnętrznym, ale sięga samego serca Kościoła.
Praca misyjna, stwierdził Benedykt XVI w cytowanym orędziu, pozostaje podstawową posługą, którą Kościół winien zapewnić dzisiejszej ludzkości, aby nadawać kierunek i ewangeliczny wymiar przemianom kulturowym, społecznym i etycznym. Jej celem jest ofiarowanie Chrystusowego zbawienia człowiekowi naszych czasów. Kościół nie może się uchylać od tej powszechnej misji. Ma ona dla niego moc wiążącą, podkreślił papież w orędziu na Światowy Dzień Misyjny.
Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Benedykt XVI poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną, aby uniwersytety katolickie stawały się coraz bardziej miejscami, gdzie dzięki światłu Ewangelii można doświadczać harmonijnej jedności, łączącej wiarę i rozum. Oraz misyjną, aby obchody Światowego Dnia Misyjnego stały się okazją pozwalającą zrozumieć, że zadanie głoszenia Chrystusa stanowi konieczną i niezbywalną posługę, którą zgodnie ze swoim powołaniem Kościół pełni dla dobra ludzkości.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.